Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, dzień dobry. Tomasz Olszewski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tydzień temu rozmawialiśmy o pewnej książce i obiecaliśmy, że dla naszych słuchaczy od wydawnictwa mamy tenże egzemplarz książki, który trzymam niniejszym w łapach. I powiedziałem,
tak,
że odwołamy się do tego, co było tydzień temu, czyli o jakiej książce rozmawialiśmy, mówiąc wprost, jeśli ktoś z Państwa pamięta ten tytuł no i wyraża chęć jej zdobycia, to proszę w SMS-ie napisać, dlaczego, ale ładne zdjęcie, dlaczego tę książkę chcieliby Państwo posiąść.
Ja jeszcze mam taką wielką prośbę do Państwa, bo czasami dochodzą do mnie takie słuchy, takie głosy, że niektóre z audycji nie można odtworzyć, nie można później ich odsłuchać. Dlatego, bo wiele osób odsłuchuje audycję Ogrodniczka w Radiu Gdańsk w swoim czasie, później w różnych częściach świata, niekoniecznie w Gdańsku, niekoniecznie na Pomorzu, niekoniecznie w Polsce. I to też jest dla nas bardzo ważne i dzisiaj moglibyśmy może tutaj w dziale technicznym powiedzieć o tym problemie, bo od kilku tygodni dostaję takie właśnie informacji od Państwa, więc jeżeli, no wiadomo, że to Państwo słuchacie nas na żywo teraz, ale może ktoś miał problem, to proszę też o tym pisać, dlatego, bo faktycznie nawet ta audycja z zeszłego tygodnia, przepraszam, była bardzo ciekawa ze względu na to, nie, że my tutaj takie wspaniałe rzeczy mówimy, ale ze względu na to, że mówiliśmy o naprawdę pięknej i ciekawej książce.
Której tytułu jeszcze przez chwilę nie możemy podać.
Nie powiem, tak. I też wzbudziło to u Państwa też różne emocje, bo dostaliśmy dużo SMS-ów i najbardziej mi się podoba, oczywiście były SMS-y dotyczące co się stało z zieleniną z Sopotu, gdzie jakie parki w Gdańsku, że już nic nie ma. Oczywiście dużo nostalgii, dużo smutku, że tych terenów zielonych jest coraz mniej u nas, no ale my to tak samo się z Państwem dzielimy takim smutkiem. I podobał mi się SMS, na którym pani Monika napisała: dzień dobry, zróbmy dzicz w mieście, bo i na wsiach już teraz przy domowych ogródkach parki ludzie sobie robią. I to prawda, wszyscy mamy jakąś taką ochotę stworzenia sobie takiego parku królewskiego przy swoim domu. Dlatego, bo no, kiedyś ogrody były, no, to były tylko i wyłącznie to są były drogie rzeczy, prawda? Więc tylko i wyłącznie dla bogatych, dla królów, dla arystokracji. I my teraz po troszku chcemy być tymi arystokratami, ale jak mieszkamy na jakimś pięknym zaciszu wiejskim, gdzieś na Kaszubach, na Kociewiu, to niekoniecznie chcielibyśmy mieć Wersal u siebie w ogrodzie, dlatego, bo to może niekoniecznie będzie pasować. Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie Wersal, by pasował gdziekolwiek, tylko i wyłącznie w Wersalu. Także pamiętajmy o tym, żeby te ogrody też były na miarę naszą, a jeżeli chodzi, bo mam tak piękne tutaj tereny naturalne, to zawsze ja proponuję, żeby zawsze, jeżeli Państwo się zastanawiacie, jaki styl ogrodu będzie pasował akurat na Waszej działce, czy dookoła Waszego domu, zawsze kierować się tym, co jest dookoła i starać się jak najbardziej wpasować w ten otaczający krajobraz.
Pan Mariusz podpowiada, bo potem pojawią się pytania, gdyby ktoś szukał, to mączka rogowa jest dostępna w sklepie na literę E.
Tak, słyszałam, jest dostępna i jest w tej samej cenie, co w zeszłym roku. Niemniej jednak ja jestem cały czas oburzona, bo ona 3 lata temu była tańsza, a w tym roku i w zeszłym roku podrożała. Ale jest, także można, że tak powiem, się rzucać na nią.
Mączka jest. Pozdrowienia z wiosennych Sierakowic. Pani Kasiu, czy już zdejmujemy zimowe ubranka naszym roślinom, skoro zapowiada się w niedzielę w nocy -5? Pisze pani Beata i pyta.
To znaczy tak, zależy jakie to są roślinki. Szczerze mówiąc, bardzo dużo roślin właśnie teraz wchodzi w okres marzec, kwiecień, kiedy mogą ucierpieć przez zbyt wczesne zdejmowanie okryć. Dlatego tak jak zawsze zaznaczam, najbardziej na przykład azalie, czy jakieś rododendrony, czy magnolie niektóre, bardzo boją się takich zimnych, nawet nie samych mrozów, tylko wiatrów. Także jeżeli spodziewamy się mroźnych wiatrów, nawet nie samego mrozu, to na razie te osłonki spokojnie jeszcze powinniśmy zostawić. Dlatego, bo mamy początek środek marca. Ja zawsze mam problem z tym początkiem, końcem, środkiem. Mamy no tak mniej więcej środek marca i nie oszukujmy się, będziemy mieli jeszcze sporo mroźnych nocy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie naprawdę wrażliwe rośliny, to spokojnie jeszcze poczekamy kilka tygodni. Niemniej jednak marzec to jest niesamowicie, naprawdę, to jest niesamowicie pracowity miesiąc w ogrodzie. Teraz to jest tak jakby taki ciekawy pośredni moment, kiedy to, co planowaliśmy zrobić zimą, czyli te wszystkie wysiewy, powiedzmy, jakieś zmiany w ogrodzie, teraz należy to wszystko robić. Tak jak zaplanowaliśmy to wcześniej, przez te miesiące, kiedy nie można było nic robić na zewnątrz, to teraz to robimy. I staramy się wykonywać to wszystko według planu, dlatego, bo potem, co teraz znowu zrobimy w ogrodzie, czy na parapecie, czy co wysiejemy, czy posadzimy, czy zaplanujemy, czy kupimy, to potem znowu to będzie nam, efekt tej pracy będzie widoczny, potem będziemy odczuwać przez calutki sezon, aż do końca, aż do przymrozków. Także to jest bardzo ważny miesiąc, marzec. Siedzimy u siebie, że tak powiem, nie wyjeżdżamy na wakacje i pracujemy na to, żeby ten sezon był piękny, kolorowy i smaczny. Jak najbardziej. Teraz wysiewamy nasiona, bo tutaj też były pytania w związku z wysiewaniem nasion, to też o tym powiemy. Sadzenie też jest dobrym momentem. Przycinanie bylin. Ja nie wiem dokładnie jeszcze, ile tego śniegu jest, w których miejscach na Kaszubach, ale wydaje mi się, że już można myśleć o tym, żeby przycinać. Takim zabiegom, powiedzmy jakieś minus 4 stopnie w nocy, czy nawet i minus 5, takie coś w ogóle nie zaszkodzi, bo to są normalne zabiegi wiosenne, szczególnie, że jeżeli będziemy cokolwiek wysiewać, to raczej będziemy to robić na parapecie i to nie ma nic wspólnego, czy na parapecie, czy w ogrzewanej szklarni, i to nie ma nic wspólnego z chłodem na zewnątrz, a bardziej z długością dnia. Bo zawsze tutaj też Państwu mówimy, że rośliny są bardzo wrażliwe na to...
12 godzin światła spokojnie ile... mamy. Co prawda jest jeszcze przed dniem równonocy wiosennej, ale 12 godzin światła jest na pewno.
I to jest dla roślin najważniejsze. One potrzebują przede wszystkim światła. Także, ale takie przycinanie bylin nad ziemią, tak jak mówię, jeżeli możecie Państwo wejść do siebie już na rabaty, ja jeszcze nie wiem, czy na swoją rabatę tą...
Ja spróbuję dzisiaj, bo śnieg ustąpił wczoraj.
Ale może być mokro jeszcze, może być grząsko, może być... Też widziałam na różnych portalach społecznościowych, że ludzie piszą, że chcą wejść do ogrodu, ale jest mokro, więc to też... Trzymamy się tej zasady, że jak się ziemia przykleja do buciorów, to nie wchodzimy na tą ziemię, tak?
Dlatego, bo... bez butów, żeby nie nanosić. Na bosaka.
Na bosaka, to byśmy tam się zapadli. Ale na przykład, jeżeli ktoś z Państwa ma ogród żwirowy, ja mam ogród bylinowy w żwirze, więc to w ogóle nie ma żadnego problemu. Chodzę sobie po tym żwirze bez żadnego zapadania się i tam spokojnie można by było przyciąć te byliny już do samej ziemi.
Przyciąć byliny. A pani Dorota pyta, witam serdecznie, czy można już przyciąć trawy ozdobne? Już nie mogę usiedzieć w domu, pozdrawiam.
Tak, pozdrawiam również. Można już. Ja bym te trawy ozdobne, że tak powiem, też do tego samego kosza wrzucała co byliny. Z tym, że jedna trawa ozdobna powinna być teoretycznie, ja to muszę Państwu powiedzieć, bo to jaka jest moja robota, chociaż ja się przyznam, że ja sama nie zawsze to robię i też przycinam tą trawę w marcu. Trawa, która się nazywa rozplenica japońska, penisetum po łacinie, tą trawę podobno należy przycinać dopiero w kwietniu, bo ona jest troszeczkę bardziej wrażliwa i ona też później kwitnie, później wypuszcza te swoje zielone, takie fajne, świeże źdźbła trawy. Także tą trawę można sobie zostawić na koniec. Może nie na kwiecień, ale chociażby na koniec marca. A tak to wszystko można spokojnie teraz przycinać, te wszystkie bylinki. Jeżeli pozwoli wam na to ziemia w ogrodzie.
No bo tu już pan Radek nie wie, czy nie pospieszył, bo pyta. Dzień dobry, przycinaliśmy wczoraj lawendę, czy nie za wcześnie? Teraz mam obawy, pozdrawiam.
No, bardzo za wcześnie. Problem polega 8, na
8,
tym.
8.
Tak. Są takie, są krzewy, bo lawenda tak naprawdę jest krzewem. Są takie krzewy, które po przycięciu, do nich również należą bukszpany, też mówiliśmy kilka tygodni temu o tym. Bukszpany, lawendy. Jeżeli przytniemy te rośliny zbyt wcześnie, to jak zaczną wypuszczać nowe, delikatne pędy, no to te delikatne pędy jeszcze do połowy maja są narażone na przymrozki. Szczególnie takie przymrozki jeszcze w kwietniu mogą być całkiem, całkiem mocne. Także jest taka możliwość, że jeżeli będziemy mieli mocne przymrozki, to te nowe przyrosty na lawendzie panu niestety, ale zmarzną. To samo z przycinaniem bukszpanów. Nie zabierajmy się za bukszpany aż do końca maja. Tak, po początek czerwca nie ma sensu wcześniej ciąć bukszpanów. One potem i tak dużo nie mają przyrostów. Ja moje bukszpany ciałam w zeszłym roku w połowie czerwca i do teraz są fantastyczne, mają ładne kształty, nie mają żadnych takich przyrostów, przez co wyglądają jak rozczochrane. Także nie ma co się spieszyć. Lawendę, dokładnie tak jak pan Tomasz powiedział, ja w ogóle proponuję ją ciąć tak na styl angielski. Anglicy przycinają lawendę w sierpniu. I ona wtedy do zimy ma wystarczająco czasu, żeby stworzyć taką piękną, szarą, srebrną kuleczkę, tak? Bo ona odrośnie, później zrobi się z niej taka ładna roślina. Ona przecież to jest roślina zimozielona, więc ona pewnie długo jeszcze będzie, aż przyjdą śniegi, państwu ten ogród zdobić. Jak przyjdą śniegi, to też dzięki temu, że ona nie będzie jeszcze miała tych swoich kwiatostany i tak dalej, ona się będzie miała mniejsze szanse na to, żeby się rozłamać podczas takich śnieżnej pogody. I ona też wcześniej zakwitnie potem na wiosnę. Także u nas w Polsce przycina się faktycznie tą lawendę wcześnie, w kwietniu, ale wtedy ona troszkę później kwitnie, potem jest taka rozczochrana przez tą całą jesień, zimę, wcale nie jest ozdobna. Jeżeli możecie państwo, to proponuję zapamiętać, to 888 to jest 8 dnia, 8 miesiąca na 8 cali.
Czyli 20 centymetrów.
To jest 20-25 centymetrów, jeżeli państwo macie młodą lawendę. Jeżeli ta lawenda jest starsza, to też można ją przyciąć, tylko ona już nie będziemy mogli jej przyciąć do 20-25 centymetrów, bo się wetniemy, że tak powiem, w suche pędy. A jak się wetniemy w suche pędy, to ta lawenda może już nie odbić. O, często odbija, są różne lawendy, bo są gatunki, są odmiany, ale prosimy, proszę, żebyście się państwo starali tak przycinać lawendę, żeby chociaż troszkę tego zielonego zostało, żeby nie tak całkowicie w drewno się wcinać.
Pani Gabrysia SMS-uje, co prawda termin nie do końca poprawny językowo, ale za to optymistyczny. Cytuję. Jest mokro, ale z sekundy na sekundę coraz suszej. Pozdrawiam. Z sekundy na sekundę, dodaję w drugim SMS-ie pani Gabrysia.
Bardzo dobrze, żeby tylko się nie zepsuło.
Żeby tylko się nie zepsuło. I teraz w takim razie kolejne pytanie mamy, bo widać już naprawdę.
To może ja jeszcze zeszłego tygodnia, może jedna pani do nas pisała na temat przecinania żywopłotów. Czy są jakieś narzędzia, poza sekatorem, powiedzmy, do przycinania dużego żywopłotu? Oczywiście, że są, po pierwsze są duże nożyce, takie porządne, duże, a po drugie są elektryczne i spalinowe przycinarki żywopłotów. Nawet pewnie można takie coś wypożyczyć. Tutaj gdzieś na lniska, to są lniska chyba z wypożyczania sprzętu i tam mogą też takie rzeczy być. Także proszę poszukać sobie na internecie, ale nie ma co z sekatorem się rzucać na żywopłot, bo to się spędzi za dużo czasu i się człowiek wymęczy i to
chyba,
nie przechodzi.
Chyba, że ktoś nauka cierpliwości, taka jak Chińczyku, człowieku nie irytuj się, gra w Chińczyka kiedyś była.
Tak, ale jest tyle roboty w ogrodzie w marcu, że myślę, że ten, ale dobry czas jest, żeby przyciąć, bo takie przycięcie żywopłotu, czy przycięcie krawędzi trawnika, czy takie porządki tego typu bardzo szybko sprawiają, że ogród wygląda naprawdę na zadbany. Także to akurat jest dobra rzecz. Również przycinanie drzewek owocowych, krzewów owocowych.
Już można, jabłonkę mogę już ciachać.
Spokojnie, tak.
W takim razie pani Joanna pyta, kiedy odkrywać hortensję ogrodową i migdałka na pniu?
No, z tym migdałkiem na pniu to problem jest taki, że najbardziej delikatne miejsce to jest właśnie to, gdzie się kończy pień i zaczyna migdałek. Tak? To jest to miejsce szczepienia. Więc to trzeba będzie, bo migdałek sam w sobie bardzo wcześnie kwitnie. Ja bym poczekała jeszcze, skoro mają być takie mrozy, jeszcze bym poczekała spokojnie kilka tygodni. Na pewno on będzie może i nawet 2-3 tygodnie. Jeżeli chodzi o hortensję ogrodową, to samo. To akurat nie ma co się spieszyć, dlatego, bo hortensja nie będzie tak bardzo wcześnie kwitła, więc nie będziemy zakrywać jej kwiatów. Ona kwitnie dopiero latem, więc nie ma co za wcześnie zdejmować tych osłon. Szczególnie jeżeli macie białą agrowłókninę, to w ogóle nie przeszkadza. One sobie spokojnie tam i oddychają, i dochodzi do nich światło. Nie ma co się za bardzo spieszyć.
Pan Teodor ma pytanie natury egzystencjalnej. Witam serdecznie. Moja żona specjalizuje się w uprawie ogórków i twierdzi, że o ich wartości świadczy ich grubość. Im grubsze, tym lepsze. Czy to prawda? Pozdrawiam, pyta pan Teodor.
Nie mam pojęcia.
Co kto lubi? Na pikle lepsze, grubsze. A jak pan lubi korniszony, no to jest...
A nie wiem, czy to może to chodzi o ogórki sałatkowe.
No i jest to kwestia, jak obierać ogórki, bo nie wszyscy wiedzą, jak obierać ogórki. Potem jeden ogórek niewłaściwie obrany może nam zniszczyć całą miskę sałatki albo cykorii.
Cykorię
no,
też
nie
może
cykorii,
zniszczyć.
Tego, no. Mizerii chciałem.
Mizerii. Nie wiem, nie zastanawiałam się nigdy szczerze mówiąc tymi ogórkami, czy grubsze. Pana żona musi być naprawdę taką koneserką, bo ja po prostu, jak widzę ogórka, to go tak szybko zjadam, że już nie wiem w ogóle, jak on wygląda, bo po prostu kocham wszystkie.
To do butelki. Bo tak w Macedonii robią, że nakładają na małe ogórki butelki. Następnie jak ogórek już w butelce zamieszka i się zrobi dorodny, to zalewają go czymś zupełnie innym. Aha. Mianowicie destylatem swoim rodzinnym.
Ale super pomysł.
Z mirabelek.
To tak robiono w Anglii, jeżeli chodzi o gruszki. Nakładano na gruszki butelki, potem te gruszki w środku
jest
rosły.
Jest taka Williamsówka, można czasami tak. nabyć.
A w Anglii w dawnych czasach jeszcze jak były, to była epoka pięknych takich obszernych ogrodów kuchennych za murem, to też była taka tradycja, że nakładano na ogórki takie fajne osłonki z takiego szkła cieniutkiego, tak jakby dzwon, ale wydłużony i chudy, tak? No, dzwony są zazwyczaj grubaśne. I potem te ogórki faktycznie rosły prosto w dół. Ale to ogórki sałatkowe i tylko po to, żeby rosły prosto w dół i po to tylko, żeby potem u lorda czy u lordziny to ładnie wyglądało na stole. Ale bardzo lubię takie różne bajery, bo to jest właśnie ten krok, dodatkowy krok ogrodnika wariata. Ja takim jestem niestety.
Pan Terencjusz pisze do nas aż ze Śremu koło Poznania. Dzień dobry, kiedy można zacząć sadzić roślinki balkonowe, nasiona i cebulki? Tym razem nie idę na gotowe, chcę sam wyhodować. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tam u pana to na pewno jest o wiele cieplej niż u nas, czego troszeczkę zazdrościmy. Na balkonie, jeżeli chodzi o to, co wiosną można, no to faktycznie roślinki cebulkowe, z tym, że teraz troszeczkę jest za późno na wysadzanie roślinek cebulkowych, które zakwitną wiosną. Więc w przyszłym roku dobrze by było, żeby pan już się przygotował na jesień, kupił sobie cebulki, powiedzmy krokusów, narcyzów, szafirków, może jakichś niskich, dlatego... Bo pan pisze, że na balkonie, tak?
Na balkonie.
Więc raczej niskich odmian tulipanów. Bardzo serdecznie polecam tulipany botaniczne, bo one potem kwitną rok po roku. Bardzo, bardzo są wdzięczne. I wtedy do tych skrzynek to wszystko posadzić już jesienią, powiedzmy w październiku, tak najpóźniej wrzesień, październik. Postawić w jakimś zacisznym miejscu, może być nawet w piwnicy, tylko żeby nie było za ciepło. I potem one będą takie fajne, podpędzone i można będzie już je na wiosnę, na początku marca wystawiać i one będą pięknie panu kwitły. Ale nic straconego, bo teraz pojawiły się na pewno już w kwiaciarniach czy w jakichś marketach ogrodniczych. Na pewno pojawiły się takie cebulki po prostu pędzone i też można by było zrobić piękną kompozycję. No niestety pan tego sam, nie będzie uprawiał, dlatego, bo to już jest za późno. Ale może pan jeszcze uprawiać roślinki na lato. Ale do tego to trzeba by było jeszcze troszkę poczekać. Ja myślę, że można by było na przykład powysiewać maciejkę, lobelię, dużo różnych takich jednorocznych kwiatków prosto do skrzynek i potem to panu będzie pięknie, pięknie kwitło. Ja myślę, że maciejka to troszkę krócej będzie kwitła, bo ona, no to trzeba by było wysiać może jak dwa razy tą maciejkę, bo ona nie jest długotrwała, ale pięknie pachnie. Ale na pewno fajnie by zdał egzamin taki prosty, to też dla amatorów bardzo polecam właśnie lobelię. Ona jest piękna, błękitna i też bardzo długo przez cały sezon kwitnie. Ale to jeszcze nie teraz, poczekam jeszcze chwileczkę, no chociażby do końca, do ostatniego tygodnia marca. Bo tak jak mówię, te rośliny, które będziemy wysiewać na zewnątrz, one muszą mieć odpowiednią temperaturę gleby, żeby zaczęły kiełkować. I to jest około 5 stopni. Więc jeżeli ziemia w skrzynkach u pana na balkonie będzie miała około 5 stopni, to już można spokojnie wysiewać i one zaczną kiełkować.
Kiedy przyciąć hortensję? Podchwytliwie pyta pani Edyta. My nie wiemy, jaka to hortensja.
No to powiemy o wszystkich hortensjach. Hortensję... Może pani pytać nas o hortensję bukietową albo krzewiastą, dlatego, bo teraz właśnie jest dobry czas na to. Można przycinać teraz bukietowe i krzewiaste, tylko pamiętajmy, jeżeli przytniemy je całkowicie, że tak powiem, do ziemi, no tam nad ziemią powiedzmy 20-30 centymetrów, to one będą niskie. Tak, one z roku na rok nie będą nigdy takie ogromne, bo niektóre bukietowe naprawdę mogą być bardzo piękne i wysokie. To wtedy, jeżeli chcemy zostawić, że te rośliny były dosyć wysokie, to przycinamy powiedzmy 1/3, tak? I tak samo z bukietowymi i tak samo z krzewiastymi. Jeżeli chodzi o hortensje ogrodowe, to przycinamy w poprzednim sezonie, czyli jeszcze jesienią, ale też zupełnie inaczej, dlatego, bo one będą kwitły na pędach, które stworzyły w zeszłym sezonie, czyli no jest troszkę inna technika, ale ja myślę, że pani chodzi o te krzewiaste i o te bukietowe.
Ciąg dalszy nastąpi.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Mnóstwo pytań. Widać, że nasi słuchacze są bardzo już
pewnie
niecierpliwi.
Jest dużo pytań o wysiewanie nasion, ja myślę.
Jest dużo, ale na przykład i tutaj jeszcze wracając do tych ogórków, bo pan Mateusz napisał Panie redaktorze, a o co chodzi z tym obieraniem ogórków?
A no to trzeba wytłumaczyć. Panie redaktorze, proszę wytłumaczyć.
No generalnie ludzie mówią, że tak powiem na podstawie doświadczeń, że ogórki obiera się zawsze od jasnej strony, czyli od tam, gdzie był kwiat, od tej strony, a nie od strony łodygi. Bo nawet jeden gruntowy ogórek obrany nieprawidłowo, czyli od strony łodygi, jest nam w stanie zrobić gorzką
sałatkę.
Będzie
bardzo gorzki, tak jest. Tak. To jest prawda, bo przecież często obieramy ogórki, potem mamy takie gorzkie i ręce i to w ogóle wszystko jest gorzkie. To jest właśnie prawda.
Trafił nam się gorzki ogórek, od a to jasnej... nie tam się trafił, tylko nie patrzymy jak obieramy.
Tak, od jasnej strony. Jeżeli chodzi o w ogóle wysiewy nasion, to ja myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze o tym porozmawiać tak szerzej w przyszłym tygodniu, bo będzie można już myśleć również o wysiewach. Mam nadzieję, że jeżeli pogoda się całkowicie nie popsuje, o wysiewach wprost do gruntu, również wysiewach wewnątrz, robieniu roset.
No pani Ola z Rumi pisze tak. Wczoraj nie wytrzymałam, coś we mnie pękło. Nic pani o tym dotychczas nie mówiła. Wysiałam pomidorki, odmiany rosyjskie. Czy nie za szybko? Proszę mówić więcej o tych cudownych warzywach. Ogrodniczka Ola z Rumi pozdrawia.
A, tak, pomidorki to są cudowne warzywa. No tak jak mówimy tutaj z panem Tomaszem. 8 tygodni powiedzmy, 8 tygodni przed momentem, kiedy możemy je wysadzić do ogrodu.
Zimna Zośka jest niezmiennie tak. 15 kwietnia tutaj, zimni ogrodnicy i zimna Zośka 15 kwietnia.
Tak, ja widziałam sporo, ja też nie chcę się mądrzyć, bo to nie chcę ludziom psuć frajdy, bo to niestety każdy ogrodnik początkujący musi przez to przejść, ale dużo też widziałam już na Instagramie, na Facebooku, na różnych, przeróżnych forach, no, na blogach. Ludzie chwalą się swoimi już siewkami, już mają dosyć duże powiedzmy nasturcje, turki, pomidory. Ja tak sobie myślę, my mamy dopiero teraz, który 12 marca, 12 marzec, a jeszcze tyle czasu, jeszcze 2 miesiące one muszą być w domu. Pomidory, tak?
Czemu dwa? 15 kwietnia to będzie za miesiąc, trzy dni.
Nie kwietnia.
No. A ja wiem, gdzie kwietnia, ojej.
Panie Tomaszu.
Mi się pomyliło, bo ja powiedziałem wcześniej o kwietniu. Rzeczywiście, no, wszystko mi się pomyliło.
Tak, oni jeszcze 2 miesiące muszą siedzieć w domu.
15 maja jest zimny i zaś wcześniej są ogrodnicy.
Dlatego ja tak sobie patrzę na te takie piękne, już widziałam właśnie takie nasturcje, miały tak ładnie wykształcone te swoje takie charakterystyczne liście. I co one będą robiły jeszcze na tym parapecie przez te 2 miesiące? Nie ma sensu się spieszyć.
Można zjeść i posadzi się następne.
Można, a jeżeli chodzi o nasturcje, to ma pan całkowitą rację, można zjeść, bo akurat liście nasturcji są przepyszne. Ale nie ma co się spieszyć za bardzo. Także ja osobiście przyznaję się bez bicia, ja w tym tygodniu zabiorę się powolutku za wysiew nasion. I to będą nasiona właśnie przede wszystkim będą to nasiona bakłażanów, papryk słodkich i papryczek, bo one zajmują aż do 10 tygodni. Zajmuję to aż do 10 tygodni przed momentem, kiedy można je wysadzić do ogrodu. Potem zabiorę się za pomidory i zabiorę się również za rośliny, które są mają to do siebie, że po prostu strasznie długo kiełkują. Ma potrzebę długiego sezonu. Rośliny ozdobne, na przykład patagońska, verbena bonariensis, tak jest. Verbena patagońska, bardzo dobrze, panie Tomaszu, pan mi naprawdę imponuje. Ona strasznie długo kiełkuje, czasami też się zdarza, że ktoś już powie, ojej, już nie chcę, już wyrzucam i na kompost wyrzuci i potem nagle na kompoście pięknie wyrasta verbena patagońska, jak tak najbardziej.
Dobry gospodarz nawet na kompoście ma verbenę patagońską.
Tak. Następnie taka roślinka mało znana w Polsce, ale też piękna i chociaż widziałam w kilku ogrodach na Kaszubach, też jednoroczna kleome ciernista, bardzo ładna, ona tylko ma to do siebie, że ona jest ciernista, faktycznie ma troszkę kolców i jest taka troszkę lepka, ale naprawdę bardzo piękna, późno kwitnie w sezonie na takie miejsce, najlepiej taką rośliną wypełniać miejsca po na przykład przekwitniętych jakichś tulipanach, czy takich roślinach wiosennych i one tam wyglądają cudownie. No i dużo roślin jest, które kiełkują dosyć długo, a niestety tego mi brakuje, na naszych polskich opakowaniach od nasion nie wszędzie jeszcze jest napisane z tyłu przy opisie roślin, ile czasu właśnie zajmuje pomiędzy wykiełkowaniem, a momentem, kiedy one na przykład zakwitną, jeżeli chodzi o kwiaty. To nam bardzo pomaga, dlatego, bo jak ja kupuję nasiona na przykład w Anglii, to często jest napisane kosmos, 8 tygodni, powiedzmy, czy 12 tygodni, czy jakaś szałwia, nawet 7 czy 9 tygodni, no to one mają różne okresy, że tak powiem, od kiełkowania albo nawet od momentu wysiewu do momentu, kiedy one kwitną. Także naprawdę trzeba troszeczkę sobie samemu to ogarnąć, dlatego warto zrobić sobie tabelkę w tym czasie, w tym okresie roku, w marcu, przed wysiewem. Potem to te tabelki wszystkie idą do śmietnika, bo jak zaczyna się sezon, to wszyscy się wariują. Ja też, ja już mam to gdzieś, ja już nic nie zapisuję, bo ja biegam pomiędzy rabatami, pomiędzy sałatami, pomiędzy różami, ogórkami, pomidorami, ale teraz jeszcze można sobie zrobić tabelkę, co kiedy wysiewam i potem tego się trzymać. I naprawdę nie ma co za wcześnie. A jeżeli chodzi o ogród, też w przyszłym tygodniu o tym porozmawiamy, co najpierw, ale na razie ziemia jest, no nie można na razie tej ziemi siać, dlatego, bo ona jest jeszcze zbyt mokra i jest zbyt zimna. To jest najważniejsze. Tak jak mówię, 5 stopni. Jak zauważycie Państwo, że pierwsze chwaściki zaczynają rosnąć, zaczynają kiełkować i nie chodzi mi o chwasty wieloletnie, dlatego, bo one po prostu przechowują się, żyją i tak, prawda, tak jak byliny pod ziemią i na wiosnę wytwarzają pędy. Ale chodzi mi o roślinki jednoroczne, jakieś tam takie chwasty jednoroczne. Jeżeli chwasty jednoroczne u Państwa w ogrodzie kiełkują, to znaczy, że można i bób, i marchewkę, i groszek, i różne przeróżne rzeczy, cebulę, jarmuż, koper. Ale to ja myślę, że spokojnie możemy o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu. Dopiero w tym tygodniu ja myślę, że takie pierwsze wyjścia do ogrodu teraz są. Prawda? Teraz takie pierwsze wyjścia i zobaczyć przede wszystkim, co ta zima nam spłatała, jakie figle. Na pewno będą rośliny, które będą miały jakieś obłamane, chodzi mi tutaj bardziej o drzewa i krzewy, jakieś obłamane konary czy gałęzie, więc proszę to przyciąć, przeprowadzić takie cięcie sanitarne albo jakieś cięcie formujące. Można przycinać już wszystkie krzewy ozdobne również. No naprawdę teraz jest najlepiej zacząć od takich roślin właśnie jak drzewa i krzewy. I też byliny spokojnie już można przycinać, ale z tymi nasionkami delikatnymi poczekam jeszcze chwileczkę.
Tutaj słuchacze bardzo czujnie mnie poprawiają, oczywiście to była pomyłka, ale tak, 15 maja jest Zośka w kwietniu, pyta pan Jacek, panie Tomaszu, zimna Zośka
ale
nie zmieni 15
fajnie,
maja,
by kwietniu,
to po prostu niecierpliwość i niskie ciśnienie, tak, oczywiście Zośka i ogrodnicy są w maju. Na razie mamy 12 dzień marca, to jest ponad wszelką wątpliwość ustalone komisyjnie. A pani Dorota pyta, czy wiosną sadzi się czosnek i zbiór będzie jeszcze w tym roku? Ja wiem, że się sadzi, ale pani Katarzyna woli sadzić jesienią.
I można sadzić czosnek wiosną, jak najbardziej. Tutaj zresztą było pytanie takie w zeszłym tygodniu o czosnek. I skąd wziąć ząbki? Ja państwu się przyznam bez bicia, że ja swoje ząbki po prostu kupuję na targu w Kościerzynie od starszego pana. Piękne czosnki i sobie je sadzę potem w ogrodzie. I jeżeli chodzi, i tak samo jeżeli chodzi o zimę i
jarę. A nie kiełkują niektóre ząbki? Bo to przecież często bywa, że nam same kiełkują, prawda? Leżą sobie i kiełkują.
Ale gdzie, kiedy kiełkują?
Tak, mamy w spiżarce czosnek, a okazuje się, że już jest skiełkowany.
No tak, no ale ja kupuję teraz nieskiełkowane. Tak od tego pana powiedzmy, tak? Tylko też tam jest, no ja myślę, że są na targach i w Gdańsku, i w Sopocie, są takie osoby, które sprzedają takie warzywa od siebie z ogrodu, niekoniecznie gdzieś tam nie wiadomo gdzie uprawiane, bo oczywiście nie ma szans, nie ma sensu w ogóle, żebyście państwo uprawiali czosnek, który kupicie gdzieś w jakimś dużym supermarkecie, tak? No bo to nie wiadomo jakiego pochodzenia.
Wiadomo niestety, że to chińskie pochodzenie.
No i mam nadzieję, że nie zawsze, nie wszędzie, ale niestety taka jest prawda. Także jak najbardziej to nie jest jakiś specjalistyczny czosnek, na pewno można też kupić w jakichś sklepach ogrodniczych, wysyłkowych prawdopodobnie ten czosnek. Na pewno można kupić ten o zimy, tak? Bo on jest bardziej popularny. Ale jeżeli jesteście Państwo spóźnieni, to spokojnie, można teraz się udać na jakiś targ, zobaczyć jakiś fajny czosnek, który Państwu się spodoba, najlepiej od jakiejś takiej osoby, która widać, że ma własną działkę czy własny ogródek, kupić taki czosnek i sobie teraz go wysadzić do ogrodu, jak będzie tylko, tak jak mówię, ta ziemia będzie, można będzie w niej sadzić. To jest ważne, w ogóle ziemia w ogrodzie warzywny w marcu. To też jest kolejny bardzo ważny temat. Jeżeli Państwo zasililiście swoją glebę w warzywniku w zeszłym roku, na jesień, zdążyliście wysypać obornik, wysypać kompost i to delikatnie widłami przemieszać, dlatego, bo tutaj zawsze Państwu mówię, że nie ma co tej ziemi ciachać szpadlem, to nie jest jakiś tam tort ślubny, żeby to nożem ciąć. Wystarczy delikatnie przemieszać. Nie ma co tych biednych tamtych mikroustrojów, drżownic na pół przecinać. Nie ma co marnować też budowy ziemi, gleby. Powinno się mówić gleby fachowo, nie ziemi. Dlatego, bo nie jednak prace szpadlem w ogrodzie naprawdę są dla gleby całkiem wyniszczające. O wiele lepiej działają widły ogrodnicze, także ten obornik z tym kompostownikiem, z tym kompostem, z tą ziemią delikatnie w ogrodzie warzywnym przemieszać. I teraz, jeżeli coś takiego Państwo zrobiliście jesienią, to teraz możecie spokojnie tą ziemię tylko wyrównać, jeżeli już nie ma śniegu na tym warzywniku, tą ziemię tylko wyrównać, może zagęścić jeszcze trzeba będzie po ziemi i do takiego czegoś będziecie mogli Państwo no, w przeciągu powiedzmy tych 2 tygodni robić jakieś wysiewy prosto do gruntu w warzywniku, ale jeżeli zrobiliście to dopiero na wiosnę, przygotowaliście to w tą stronę, w ten sposób, że dodajecie teraz tego obornika, teraz kompostu, no to tam będą na pewno większe grudki, to nie będzie takie rozbite, bo no jednak mróz swoje robi i fajnie rozbija grudy i gleby i obornika. A teraz na wiosnę to trzeba będzie już poczekać i raczej nie wysiewać do takiej gleby, tylko na przykład wysadzać sadzonki, które były pędzone gdzieś tam, wysiewane w multiplatach, w szklarni czy w domu na parapecie. No będziemy na pewno o tym mówić bardzo dużo, bo sama będę się teraz tym zajmowała już, także będę o tym się, z tym się z Państwem dzielić. Na stronie naogrodowy.pl jest bardzo fajny terminarz siewu warzyw. I to jest za darmo, można sobie to ściągnąć, chyba to jest w formie PDF-u, załadować na swój komputer i można się tego trzymać. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bo faktycznie warto coś takiego mieć, za czymś podążać i się tego trzymać. Jest po prostu łatwiej. Teraz, jeżeli będziecie Państwo też coś chcieli w warzywniku przygotować, to warto przygotować, w ogóle podzielić go. Podzielić grządki, wyznaczyć grządki, oczywiście według zasad płodozmianu, tak jak zawsze Państwu tutaj proponuję, żeby przede wszystkim trzymać się płodozmianu w ogrodzie warzywnym, bo to potem nam pomoże i w dokarmianiu, i przy chorobach, i przy szkodnikach warzyw. Także według płodozmianu sobie podzielić te grządki. Jeżeli Państwo w zeszłej jesieni nie polepszyliście zasobności gleby i nie dodaliście jakiejś materii organicznej, to dodać teraz tego obornika przekompostowanego, kompostu stanowczo mniej, bo kompost, tak jak mówię, to nie jest raczej, to jest coś, co dodaje życie, to jest taki tonik życia. Można będzie dodać również tą mączkę rogową, bo na pewno pojawią się pytania, co to jest ta mączka rogowa. Mączka rogowa jest to nawóz długo rozkładający się w ziemi, on przez dłuższy czas uwalnia swoje składniki, które przez dłuższy czas potem są pobierane przez rośliny, nawet do 2-3 lat. Także można rzucić na warzywnik takie coś. Można wrzucić na warzywnik obornik granulowany, który po kilku tygodniach już zacznie uwalniać swoje składniki pokarmowe. No, przygotowywać już tą ziemię. Tylko to naprawdę zależy wszystko, tak jak zawsze Państwu mówię, musimy sami na swój własny rozum wyjść i zobaczyć, co na tej naszej działce się dzieje. Czy nie jest za mokro, czy jeszcze, no, jeżeli leży śnieg, to możemy tylko i wyłącznie planować nasadzenia na papierze. Ale jeżeli już nie ma śniegu, to czy nie jest za mokro, czy jeszcze ta ziemia nie powinna troszeczkę obeschnąć. No ale już mamy marzec, więc już za chwileczkę. Już tak się, drodzy Państwo, nie denerwujcie. Ja też już nie mogę doczekać, ale już za chwileczkę.
To pan Wiesław pyta. Panie Tomku, zapyta pan miłą panią, od kiedy wertykulator? Dzięki.
Od
wertykulator od kiedy?
Od kiedy? To trawa. No to chciałam też o tej trawie powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim spokojnie, tak, z tym trawnikami. Wkraczamy dopiero na trawniki, kiedy one są całkowicie obesnięte po roztopach śniegu. Nie chodzimy też, pamiętajmy, bo niektórzy z Państwa, mam nadzieję, że posadzili również w trawnikach roślinki cebulowe, które będą kwitły teraz na wiosnę, jakieś krogusy, przebiśniegi, narcyski i wtedy też oczywiście bardzo uważać, proszę, nie chodzić po tym, gdzie one rosną. Ja nie wyobrażam sobie jeszcze, żeby u nas ktoś w ogóle kosił trawę. Wydaje mi się, że jeszcze stanowczo za wcześnie, no ale może, jeżeli taka pogoda faktycznie będzie ładna, to może w przyszłym tygodniu, może za 2 tygodnie.
Przyklapana leży ona.
Tak, ona musi być naprawdę sucha. I wtedy można by było się zabrać za dokładne wygrabianie jakichś takich zeszłorocznych, zeschniętych resztek roślin, jakichś tam troszeczkę mchu, troszkę liści, jakichś takich może samej darni zaschniętej. I trzeba samemu najpierw to zrobić, tak? Czyli to porządnie wygrabić. Wertykulację można przeprowadzić, ale poczekajmy może do końca miesiąca, bo to jest jednak, to jest szok dla trawy. A jeżeli cały czas będą te przymrozki zimą, nocą, to trzeba jednak troszeczkę...
Czyli po świętach. Bo święta będziemy mieli na koniec miesiąca, czyli Wielkanoc za nami i wtedy wkraczamy z wertykulatorem.
Tak, ja myślę, że najlepszy czas na używanie wertykulatora to jest koniec marca i początek kwietnia. Jak najbardziej.
Pani Kasiu, inne zajęcie w grudniu. Kupiłem mieszkanie, balkon na szczęście i nieszczęście mam na stronę północną. Jakie zabiegi zrobić, by pozbyć się mchu i zielonych kostek brukowych od mchu? Śnieg stopniał i zaraz będę czyścił, ale czym? PS, papryki idą jak szalone. Pozdrawiam, Tomaszowe papryki. nasz nieustraszony hodowca papryk.
Pozdrawiamy pana serdecznie. Co tam było z tym mchem?
Żeby, jakie zabiegi, by się pozbyć mchu i zielonych kostek brukowych od mchu.
Rozumiem, że... Mech, jeżeli jest sam w sobie gruby mech rośnie, no to trzeba niestety, ale na kolana go wyskrobać, że tak powiem, różnymi widelcami, nożami. Są też narzędzia specjalne do tego. A jeżeli jest tylko zielona, jeżeli jest tylko kostka zielona, taka, no, taki jest nalot, na pewno dosyć śliskie, to jest, można się też na tym nieźle wykopyrtnąć, to wtedy bierzemy mykę ciśnieniową. Ja zawsze mam problem z nazwą tego ustrojstwa, tak? Dobrze mówię, panie Tomaszu?
Jest taka.
I po prostu jedziemy tą kostkę i to jest właściwie fajne zajęcie takie na taką wczesną wiosnę, późną zimę, kiedy jeszcze też nie można za wiele robić w ogrodzie. Właśnie bierzemy taką mykę ciśnieniową.
I ciśniemy.
I na podjazdy, i na kostkę, i na przykład na tunele foliowe, i na szklarnie. Czyścimy, żeby było ładnie i bezpiecznie, a dla roślin też bezpiecznie ze względu na to, żeby nie było różnych chorób, patogenów w tych zakamarkach różnych. My właśnie musimy to koniecznie zrobić. Ciągle o tym mówię, a tego nie zrobiłam jeszcze.
Proszę też coś powiedzieć o stosowaniu obornika gołębiego. Mam go dużo, ale wiedzy mniej. Dziękuję z góry.
Super, zazdroszczę. Gołębi obornik bardzo dobry. Oczywiście każdy obornik przede wszystkim musi być przekompostowany, dlatego, bo on może być za mocny, jeżeli użyjemy go od razu. Jeżeli od razu wrzucimy taki obornik na glebę i do tego jeszcze tam są rośliny, no jeżeli wrzucimy ten obornik na glebę i nie ma roślin, no to oczywiście nie ma problemu, ale oczywiście zazwyczaj te rośliny są, potem one się poparzą, jest problem. Także proszę ten obornik przekompostować. Dobrze by było na przykład go zmieszać z kompostem w kompostowniku albo samego po prostu rzucić na pryzmę, przykryć jakąś płachtą plastikową, dlatego, bo jeżeli zostawimy taką pryzmę obornika jakiegokolwiek, czy to jest gołębiego, czy to jest kociego, czy krowiego, czy jakiegokolwiek, nie ma żadnego znaczenia, to wszystkie składniki pokarmowe wkrótce przez to, że padają deszcze, się z tego nam wypłuczą. Także musimy taką pryzmę przykryć i na kilka dobrych miesięcy zostawić. Ja myślę, że tak pół roku to będzie prima, będzie fantastyczny. I później normalnie rozrzucać go na rabatach, przekopywać delikatnie, właściwie przemieszać delikatnie z górną warstwą ziemi tylko za pomocą wideł ogrodniczych, bo tak jak mówię, nie ma co szpadla wyciągać w ogóle. Ja w ogóle nawet nie posiadam szpadla, szczerze mówiąc. Także tak, ale można też wykorzystać go jeszcze w takim stanie mocnym, jeszcze skoncentrowanym, zanim nie zostanie przekompostowany. Można spokojnie robić z niego też gnojówki. Czyli włożyć powiedzmy wiadro takiego obornika gołębiego, wrzucić do takiej siatki perforowanej, czyli takim, tylko tam wiadomo, nie wiem, ja tak się za bardzo nie znam, jak te odchody wyglądają, one są chyba malutkie, więc żeby tam nie powypadało to przez te otworki w siatce, ale no musicie sobie państwo znaleźć jakąś taką siatkę,
starą
miało,
firankę.
Ma, albo w starą firankę, albo w starą rajstopę, rajtuzę, albo jak to się nazywa, takie dotąd.
Kalesony.
Nie.
A nie widzę dokąd, bo tutaj zasłaniał mi komputer.
Takie sexy. Ponczochy, o.
Ponczochy.
Do ponczochy. Oj, pan Tomasz się śmieje, że nie wie, o co chodzi. Dobrze wie, o co chodzi. Do ponczochy można włożyć taki obornik na przykład i zamoczyć w wodzie, w beczce i potem będzie fantastyczna gnojówka taka do podlewania. Także to jest też super pomysł i ona będzie też taka...
Tylko proszę najpierw spytać panowie żonę, czy te ponczochy można wykorzystać, żebyś nie okazało, że to przygotowane
na będzie miała tylko jedną ponczochę.
Przyjęcie.
Ale trzeba sobie radzić. Ogrodnik sobie musi radzić, tak jest. To jest bardzo wartościowy materiał, także spokojnie trzeba używać.
Pani Asia, myślę, ma coś, co bardzo wiele osób, czego jej będzie zazdrościło. Dzień dobry, odziedziczyłam po babci działkę z ogrodem. Są tam 60-letnie róże, porzeczki, piwonia, a także bardzo stare oraz hortensje. Rośnie również olbrzymi orzech. W lipcu zaczynam budowę domu. Wymusza likwidację większości z nich. Są chętni na przejęcie tych roślin. Jak i kiedy je wykopać? Czy mają szansę przetrwać w innym ogrodzie? Orzech mógłby zostać, ale nie wiem, czy zostawić. Pozdrawiam i czekam na info.
To znaczy, jeżeli orzech i wszystkie rośliny są faktycznie takie stare, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby ten orzech mógłby być przetransportowany do jakiegoś innego ogrodu. Faktycznie stosuje się takie techniki przenoszenia ogromnych, starych drzew, ale do tego przygotowuje się też latami. Także nie wydaje mi się, żeby ten orzech mógł być przetransportowany.
Będzie pani miała wspaniałe orzechy włoskie, których już pani zazdroszczy.
No oczywiście. No ja rozumiem, że tam trzeba coś usunąć, ale proszę postarać się usunąć. Ja myślę, że te róże 60-letnie, to ja bym się chyba raczej za bardzo nie smuciła nad nimi, dlatego, bo teraz w dzisiejszych czasach jest o wiele więcej odmian, które są bardziej odporne na choroby, kwitną, może jakieś mają dłuższy okres kwitnienia. Jeżeli chodzi o róże, no
tak
to...
Tak jak mówią, to z jabłkami podobnie, ale wszyscy chodzimy i szukamy tych starych, prawdziwych jabłek.
Dokładnie, no dokładnie, ale jednak... No...
Koksa pomarańczowa, prawdziwa, malutka, nie to, co nazywa się tak samo, jest czymś zupełnie innym.
Ja ze swojego punktu widzenia na pewno bym spokojnie, ale to bym zostawiła, nie, niech pani nikomu nie da, niech pani sobie zostawi, dlatego, bo takich roślin to trudno potem te piwonie też zostawić sobie, powykopywać. No oczywiście, jeżeli będzie pani wykopywać jakiekolwiek byliny, to przyciąć do samej ziemi, piwonie można spokojnie przyciąć do samej ziemi, wykopać. No teraz jest dobry okres, teraz będzie wiosna, to będzie bardzo dobry okres. Na to jakie tam jeszcze rośliny pani mówiła, że są?
Róże, porzeczki, piwonie i hortensje.
Porzeczki. No porzeczki można by było spróbować, ale jeżeli one są takie stare, to... Hortensje też nie wiem, jakie są duże, ale gdyby pani chciała przesadzać te porzeczki albo hortensje, to też trzeba by było przyciąć je do właściwie 30 cm nad ziemią. One odbiją, bo pamiętajmy, że jak będziemy cokolwiek przesadzać, to zawsze ta proporcja pomiędzy wielkością bryły korzeniowej a tym, tego, co jest nad ziemią, musi pozostać zachowana. Tak? Nie można ogromnego krzewu wykopać, a ziemi prawie, że nie ma dookoła korzenia. Także jeżeli będzie pani to cokolwiek przesadzała, to trzeba będzie porządnie przyciąć. To samo z różami. No, ale to drzewo to raczej, jeżeli to jest duży kasztan.
Orzech. Pani Elżbieta pyta.
Witam, zostawić tego orzecha.
Witam i pozdrawiam serdecznie. Pani Kasiu, bardzo proszę o pani opinię na temat kompozycji kwiatowych sprzedawanych w nasionach na taśmach. Jakieś rady, sugestie? Zawsze marzyłam o ogrodzie jak wielki bukiet. Da się tak urządzić ogród zestawami z taśm? Jestem ogrodniczką po godzinach, wyjaśnia pani Elżbieta.
Muszę powiedzieć szczerze, że nie bardzo wiem dokładnie, o co chodzi.
Ja raz kupiłem takie kwiaty na taśmach, bo one przy okazji miały odstraszać ślimaki, ale jeszcze nie zostały posiane.
Ja muszę to chyba zrobić investigation, bo nie wiem, czy to chodzi o warzywa na przykład, czy o kwiaty, tak?
Kwiaty na taśmach.
No bo ja się oczywiście spotkałam z kwiatami na taśmach i to jest inna sprawa zupełnie, a jeżeli chodzi o kwiaty na taśmach, to nie wiem, i z czego można całe kompozycje robić, tak?
No właśnie chodzi o to, że pani Elżbieta marzy o takim ogrodzie jak wielki bukiet i się zastanawia, czy można użyć do tego taśm, czy bez taśm.
Znaczy ja osobiście... Wzięłabym i kupiłabym po prostu opakowanie, powiedzmy na początek 5 opakowań kwiatków jednorocznych, tak? Ogród jak wielki bukiet, to mogą być na pewno kosmosy w tym powinny być, na pewno powinny być w tym rudbekie, teraz mówimy o kwiatkach jednorocznych, może habry, może jakieś dozwolone w Polsce maki, bo jest dużo maków, które są dozwolone w Polsce jak najbardziej. Właśnie to, co mówiłam wcześniej, że tak strasznie długo kiełkuje, kleomę ciernista na przykład, łubiny jednoroczne. Naprawdę jest dużo, dużo roślin, które możemy po prostu bardzo łatwo, no to są grosze takie, takie opakowania nasionek i po prostu przygotować ziemię tak na rabacie, tak jakbyśmy przygotowywali ziemię pod warzywa, pod wysiew warzyw i te nasionka potem zmieszać i wszystkie razem wysiać. Można do tego dodać aksamitkę. Aksamitka wzniesiona też ma, jest piękna. Oczywiście cynie też. Cynie są fantastyczne na bukiety. To może tak, powiedzmy. Cynia, rudbeckia, kosmos, aksamitka i może jeszcze jakaś taka roślina. Tytoń. Tytoń pachnący. Ozdobne. One są wszystkie mniej więcej 60 do 90 cm wysokości. Nasiona zmieszać, wysiać rzutowo na ziemię przygotowaną, tak jakbyśmy przygotowywali ziemię w warzywniku do wysiewu nasion warzyw. I później, tylko jak najrzadziej, musi to naprawdę tutaj się trzymać takiej reguły, że im mniej, tym więcej. Bo potem jak to wszystko pani powychodzi, to tego będzie ogromny tłok i ciężko potem to będzie poprzerywać. I wtedy może zrobi się pani taki ogród jak bukiet z wysiewu. tak prosto do gruntu. Ja osobiście takich rzeczy nie robię, dlatego, bo potem wychodzi pełno chwastów razem z tym. To nie jest takie wcale łatwe, jak to się by wydawało. Więc ja te pięć paczuszek nasion bym kupiła i wysiała na parapecie w kuwetkach, takich ogrodniczych, teraz to można kupić i firmy nasienne takie coś oferują, można to kupić nawet i w tym samym chyba sklepie, co mączkę rogową, tylko pamiętajmy, żeby zawsze one miały od spodu dziurki. Muszą wszystkie kuwety mieć od spodu dziurki. To jest mus, bo też o tym ostatnio też widziałam, że komuś siewki pobiły,
dziurki muszą być w kuwecie, natomiast wskazówki na zegarze są tak bezlitosne, pani Katarzyno, że
to
ja to wszystko drukuję.
Ja jeszcze na koniec tylko zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze chce, zapomniał, w sobotę w naszym ogrodzie są warsztaty wielkanocne, jeszcze są dwa miejsca, także zapraszam o kontakt e-mailowy, gdyby ktoś chciał zrobić sobie naturalne ozdoby wielkanocne na Wielkanoc.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.